Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Dziś w Datowniku kontynuujemy opowieść o niezwykłej biografii. Władysław Siła Nowicki, żołnierz, konspirator, adwokat, niezwykle dzielny człowiek, niemal cudem ocalony. A moim gościem ponownie jest dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Ponieważ rozmawiamy, pani doktor, w Polskim Radiu Lublin, nie możemy pominąć tych lat tuż po wojnie, lat lubelskich, kiedy Siła Nowicki działa w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Powiedzmy o tym kilka słów.
No też trzeba powiedzieć, że Siła Nowicki po prostu mieszkał w Lublinie.
No właśnie, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy.
Po powstaniu warszawskim wrócił najpierw do swoich rodzinnych Wyląg. Tam czekały na niego jego żona i dwie córki. I wiosną 1945 roku przeprowadzili się z całą rodziną do Lublina. Mieszkali przy ulicy Tołowiaków 8. To dziś jest ten budynek, w którym mieszkali, ta kamienica. No i jednocześnie Siła Nowicki, oprócz pracy zawodowej, jaką wtedy wykonywał, no zaangażował się w podziemie. Wydaje się, on wtedy bardziej chyba liczył na działalność jawną, polityczną w Stronnictwie Pracy. Uważał, że dość już konspiracji, dość walki. Liczył na to, że sytuację po wojnie w kraju, w Polsce, uda się opanować metodami politycznymi, a nie siłowymi. I w pierwszych latach po wojnie zaangażował się w działalność polityczną. Stąd jego udział w reaktywowaniu i budowie struktur Stronnictwa Pracy tu na Lubelszczyźnie. No, kiedy się okazało, że ten projekt no, upadnie, to znaczy w 1946 roku, kiedy tak naprawdę nad Stronnictwem Pracy przejęła kontrolę tak zwana Grupa Zrywu Narodowego związana z Feliksem Widywirskim i Felczakiem, czyli ludźmi związanymi z komunistami. Po prostu zdecydował się Karol Popiel, przywódca tego autentycznego Stronnictwa Pracy, w którym był także Siła Nowicki, zdecydował się działalność tej partii po prostu zawiesić. W lipcu 1946, już też po referendum, po sfałszowanym referendum ludowym, zdecydowano po prostu, że no, partia w tych warunkach, partia o tych poglądach, o tych celach, jakie sobie stawiała, po prostu nie będzie w stanie funkcjonować w kraju. No i wtedy Siła Nowicki rozpoczął działalność konspiracyjną właśnie w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, do którego wstąpił jesienią 1945 roku. Prawdopodobnie ze sprawą Franciszka Abraszewskiego, pseudonim Boruta, który tutaj przez wiele lat z tą konspiracją lubelską, także w okresie wojny był związany. I Siła Nowicki przez cały okres tej działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem Stefan. Miał też inne pseudonimy, Adam, Bogdaniec, ale żaden z tych pseudonimów się nie przyjął. Przede wszystkim posługiwał się pseudonimem Stefan. No i w samym winie, no to tak naprawdę działalność prowadził od szefowania komórki propagandy w obwodzie Lublin-Miasto-Win poprzez objęcie stanowiska komendanta obwodu Zrzeszenia Win Lublin-Miasto, później zastępcy inspektora i następnie po aresztowaniu Franciszka Abraszewskiego w listopadzie 1946 roku Siła Nowicki został inspektorem inspektoratu lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to jemu, jako zwierzchnikowi politycznemu, podlegały przede wszystkim oddziały kapitana Hieronima Dekutowskiego. Tak, także no, to była niezwykle ważna funkcja, zwłaszcza, że wtedy, kiedy Siła Nowicki obejmował stanowisko inspektora, to lubelskie Zrzeszenie Win, lubelskie struktury Zrzeszenia Win już były mocno zdziesiątkowane w wyniku aresztowań dokonywanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Też w zasadzie cała kadra dowódcza wyjechała tu z terenu Lubelszczyzny, chociażby komendant okręgu przebywał w Warszawie, także do aresztowania Abraszewski też przebywał w Warszawie, w okolicach Warszawy. Stąd Siła Nowicki tak naprawdę tutaj w wielu sprawach musiał samodzielnie podejmować decyzje. Nawet przez jakiś czas nie miał kontaktu ze swoimi zwierzchnikami, więc to była funkcja naprawdę bardzo trudna, a on miał wtedy 30 parę lat.
Przychodzi wrzesień roku 1947 i Siła Nowicki podejmuje próbę ucieczki na zachód zakończoną aresztowaniem.
To prawda. Do tej decyzji Siła Nowicki długo dojrzewał. To znaczy trzeba byłoby, zanim powiemy o samej ucieczce, powiedzieć o amnestii. czyli ogłoszonej na początku roku 1947 roku przez władze komunistyczne, to znaczy amnestia miała obejmować właśnie między innymi żołnierzy podziemia i tych szeregowych i kadrę dowódczą. Zachęcano ich, żeby się ujawnili i rozpoczęli legalną działalność. Z tym, że trzeba pamiętać, że ta amnestia to nie było tak naprawdę dobra wola ze strony władz komunistycznych, tylko chodziło o to, żeby tych ludzi związanych z konspiracją po prostu wyciągnąć z tak zwanego lasu, z konspiracji, z podziemia i zewidencjonować ich, zebrać o nich szczegółowe dosie i później tę wiedzę wykorzystać przeciwko nim. Siła Nowicki jako inspektor długo się zastanawiał, co z tym robić. Zresztą to była bardzo ważna decyzja, bo i w swojej sprawie przecież ją musiał podjąć, czy sam się ma ujawniać. Tak. No i także w kwestii jemu podległych ludzi, co było dla niego jeszcze trudniejsze, dlatego że zdawał sobie sprawę, że takim ludziom, chociażby jak Hieronim Dekutowski, Zapora, władza komunistyczna nie daruje tak łatwo tego, co w ciągu tych kilku poprzednich lat robił. No więc pomimo tego, że Siła Nowicki zdecydował się na ujawnienie i rzeczywiście ujawnił się 22 marca 1947 roku, ujawnił się. Zresztą dokument ujawnieniowy podpisał też Hieronim Dekutowski Zapora. Jest zachowany ten dokument w oryginale, możemy go oglądać. On został przez Dekutowskiego podpisany, lecz władze komunistyczne uznały, że to jego ujawnienie nie było szczere. Zresztą chyba do końca też nie chciał tego uczynić Dekutowski, dlatego że dla niego to byłaby też w pewien sposób kapitulacja. Wtedy właśnie, wiosną 1947 roku, zaczęto zastanawiać się nad możliwością wyjazdu z kraju. To znaczy wiedziano, że tutaj dla właśnie takich ludzi jak Hieronim Dekutowski i kilku jego podkomendnych po prostu nie ma miejsca. Siła Nowicki za tych ludzi czuł się odpowiedzialny, dlatego uważał, że jeśli oni będą uciekać, to on musi z nimi także wyjechać, musi ich bezpiecznie wyprowadzić z kraju, żeby oni mogli dotrzeć za granicę i tam rozpocząć nowe życie. Przygotowania trwały całe lato w zasadzie 1947 roku. Z propozycją legalnego, w cudzysłów, wyjazdu na zachód wyszedł wobec Siła Nowickiego Franciszek Abraszewski, który w czerwcu tego roku opuścił więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. To jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć i wielu się zastanawia, dlaczego Siła Nowicki wówczas, mając tak długie doświadczenie konspiracyjne, taką wiedzę na temat, uwierzył w Franciszkowi Abraszewskiemu, który przecież w więzieniu UB przebywał ponad pół roku. Przecież w tym czasie stracił tak naprawdę kontakty. No poza tym przecież należało też brać pod uwagę taką możliwość, że za cenę wolności przecież mógł podjąć współpracę z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo tego, bo nie wierzę, żeby Siła Nowicki, także Dekutowski, nie brali tego pod uwagę, ale mimo tego zdecydowali się mu zaufać. Mhm. Być może tutaj jego argumentem takim koronnym był fakt, że Abraszewski był wcześniej inspektorem i rzeczywiście miał piękną kartę taką konspiracyjną, piękną kartę wojenną. No w zasadzie tam trudno było mu cokolwiek zarzucić. Być może to powodowało, że oni jemu zaufali i że zdecydowali się przyjąć tę ofertę. Abraszewski dobył dla nich fałszywe dokumenty, to znaczy dla tych Zaporczyków, którzy się nie ujawnili oczywiście, bo Siła Nowicki wyjeżdżał na swoich dokumentach. Był człowiekiem tak naprawdę wolnym. No i rzeczywiście we wrześniu 1947 roku Siła Nowicki wraz z Dekutowskim i pustką właśnie podkomendnych Dekutowskiego zdecydowali się na wyjazd z kraju. Ja w swojej książce próbuję odtworzyć przebieg tego, co się właśnie wydarzyło w dniach 15-16 września 1947 roku. Wiemy na pewno, że cała ósemka wyjechała z Warszawy i że kierowała się do Nysy. I prawdopodobnie wszyscy do tej Nysy dotarli, ale chyba nie wszyscy zostali w Nysie aresztowani. Wiemy, że nie jechali razem, tylko jechali dwójkami. I później prawdopodobnie też tak zostali przez funkcjonariuszy UB zatrzymani. Na pewno Siła Nowicki nie został zatrzymany w Nesie, tylko prawdopodobnie w miejscowości Grodków pod Nesą. Też kiedy ich wszystkich aresztowano, nie zostali od razu przywiezieni chociażby do Warszawy, chociaż cały proces ich też śledzenia tej podróży i później aresztowania kontrolowali funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Więc zamiast przywieźć ich wszystkich do Warszawy, wywieziono ich do oddalonego prawie 150 kilometrów na południe Będzina. I tam przez ponad 2 miesiące przebywali w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pytanie dlaczego? Być może chodziło o to, żeby informacje o tym, że cała ósemka została aresztowana, tak szybko nie dotarła tu na Lubelszczyznę. Żeby może kolejnych, którzy chcieliby drogą Dekutowskiego i Siła Nowickiego uciekać za granicę, żeby można było też w taką pułapkę...
Ich zwabić.
Zwabić, bo tak naprawdę ten wyjazd Siła Nowickiego i Dekutowskiego oraz 6 jego oficerów był operacją, grą przygotowaną przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, której celem miało być ich zatrzymanie i aresztowanie, a później planowano także, żeby ten sam manewr, tę samą operację przeprowadzić do grupy jeszcze kilkunastu ewentualnych chętnych do ucieczki za granicę podkomendnych zapory. Dopiero późną jesienią przewieziono ich do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Koszykową. To był taki areszt wewnętrzny. Oni przez kolejnych kilkanaście miesięcy byli tam w tym areszcie. Przez ten cały czas ani razu nie pozwolono im wyjść na zewnątrz, to znaczy w tym sensie, że nie mogli odbywać spacerów. Przebywali w piwnicach tego aresztu. Śledztwo wobec nich nie prowadzono jakoś bardzo intensywnie, dlatego że sprawa była oczywista. Bardziej chyba tu chodziło, żeby przedłużać ten ich pobyt, żeby doprowadzić do złamania, być może do wykorzystania tych aresztowanych w jakichś innych celach. Jesteśmy w fazie takiej bardziej hipotez niż konkretnej wiedzy. No, na pewno jest zastanawiające, że to śledztwo, pomimo że nie było intensywne, trwało tak długo, czyli od aresztowania we wrześniu 1947 roku aż do listopada 1948.
Kiedy zapadły wyroki śmierci.
Zapadły wyroki śmierci. Dla wszystkich 8 zapadły wyroki śmierci. 7-krotny wyrok śmierci dla zapory, 4-krotny dla Siła Nowickiego.
Czy to prawda, pani doktor, że takich poniżano, że nawet ubrano ich w mundury Wehrmachtu w trakcie tego procesu?
Tak. Rzeczywiście na proces wieziono ich na otwartych platformach samochodów po 4, ubranych właśnie w mundury Wehrmachtu, żeby pokazać, że wieziemy tutaj klerowców, zdrajców, bandytów.
Tak? Coś absolutnie obrzydliwego. Wspomniała pani wcześniej o tym cudownym ocaleniu. No jak do niego doszło? Oczywiście tutaj amnestia odegrała pewną rolę, ale to niemal cud, że Siła Nowicki się na to wszystko, mówiąc kolokwialnie, załapał.
No on nie wierzył, że przeżyje. To znaczy oni kiedy 15 listopada 1948 roku usłyszeli te wyroki śmierci i kiedy po raz pierwszy w więzieniu już na Mokotowie mogli się całą ósemką spotkać, no to oni wiedzieli, że mają przed sobą mniej więcej 3 miesiące życia, bo tyle trwał cały proces tam ewentualnych apelacji, wniosków o ułaskawienie do Bieruta. Więc mniej więcej 3 miesiące liczyli, że jeszcze będą żyć. Żaden z nich, a przynajmniej Siła Nowicki, nie spodziewał się, że może zostać ułaskawiony. Wobec wszystkich złożono odwołania do Najwyższego Sądu Wojskowego. Później także wobec każdego z nich wnoszono prośby do Bieruta właśnie o łaskę. I tylko w przypadku Siła Nowickiego ten wniosek o łaskę został rozpatrzony pozytywnie. Dlaczego tak się stało?
Warto o tym wspomnieć, tak.
Warto o tym wspomnieć, bo to też jest taki ciekawy wątek.
Bardzo zaskakujący.
I bardzo zaskakujący. Stało się to dzięki zabiegom ciotki, a tak naprawdę to też nie była ciotka, to była daleka, powinowata Władysława Siłanowickiego, Aldona Kojałowiczowa. Z tym, że to nazwisko nam niewiele mówi, niewiele nam mówi także jej nazwisko pierwszym mężu Bułhak, ale dużo nam mówi jej nazwisko rodowe, Dzierżyńska. Aldona Dzierżyńska. Aldona Dzierżyńska była rodzoną siostrą Feliksa Dzierżyńskiego. Chyba tego pana przedstawiać nikomu nie trzeba. Aldona była najstarszą siostrą Feliksa Dzierżyńskiego. Ona uczyła tegoż Feliksa czytać i pisać. I ona właśnie interweniowała w sprawie Władysława Siłanowickiego u ambasadora sowieckiego Wiktora Lebediewa. No jesteśmy prawie pewni, że życie wtedy Siłanowickiemu uratował plik listów, które Aldona przekazała Lebediewowi. To były listy, które pisał do niej jej brat Feliks Dzierżyński w czasie, kiedy był w carskim więzieniu bądź na zsyłce. Korespondował ze swoją siostrą, którą uwielbiał. To była jego ukochana siostra. W tych listach pisał do niej właśnie o domu rodzinnym, o wspomnieniach ich właśnie majątku w Dzierżynowie, bo Dzierżyńscy to była bardzo patriotyczna polska rodzina. I w zasadzie całe rodzeństwo Feliksa Dzierżyńskiego to byli niezwykle ważni ludzie, którzy też pracowali na rzecz Polski. Jego bracia, jeden z braci zginął w 1917 roku, drugi w czasie II wojny światowej współpracował z Polskim Ruchem Oporu. Trzeci, Władysław Dzierżyński, był znanym lekarzem, neurologiem, który zginął w Łodzi w czasie zbiorowej egzekucji Polaków dokonanej w 1943 roku. No i właśnie w tych listach, które Feliks pisał do Aldony, pisał właśnie o rodzinie. Tam są też wątki takie przedziwne, bo on wykazywał pewne, pisał tam o swojej wierze, o przywiązaniu do wiary katolickiej. To dziwne, ale trzeba też powiedzieć, że Feliks Dzierżyński wziął ślub w kościele katolickim.
Tak, o tym często zapominamy, to prawda.
O tym zapominamy. Odpis tego aktu ślubu notabene znajduje się na Kulu w bibliotece naszej kulowskiej tutaj w Lublinie. Można go oglądać, jak ktoś by chciał, więc to nie jestem gołosłowna, opieram się na dokumentach, mówiąc te rzeczy. No więc te listy pisane ręką Feliksa były traktowane wówczas niemalże jak coś świętego. I prawdopodobnie właśnie to te listy, ten plik listów Siłanowickiego wówczas uratował. On był zszokowany, kiedy 7 marca 1949 roku przyszła do niego żona Irena i powiedziała mu, że będziesz żył, zamieniono ci karę śmierci
na dożywocie.
On się zapytał, a co z moimi, czyli z pozostałymi, z Hieronimem Dekutowskim i 6 innymi tymi oficerami. No ona wtedy choć wiedziała, co się z nimi dalej wydarzy.
Nie chciała powiedzieć mężowi.
Nie powiedziała mu tego wprost, ale on i tak się domyślił, że wobec nich tego ułaskawienia nie było. I tego samego dnia, kiedy on otrzymał informację, że będzie miał karę śmierci zamienioną na karę więzienia, 7 marca 1949 roku w godzinach wieczornych od 19 w odstępach 5-minutowych 7 jego towarzyszy w więzieniu mokotowskim zamordowano strzałem w tył głowy. Zamordowano. On jedyny przeżył i do końca życia. Ten dzień 7 marca był dla niego dniem szczególnym. Do końca życia w tym dniu pościł.
Z więzienia bohater pani książki wychodzi w wyniku amnestii 1 grudnia 1956 roku. W roku kolejnym został zrehabilitowany. Co najważniejszego dzieje się w biografii Siłanowickiego już po roku 1956?
Ta biografia i ta jego działalność jest nadal bardzo duża. Dużo się dzieje w tym życiorysie, dlatego że Siłanowicki po pierwsze, on uznał, że to życie odzyskał cudem, że przeżył, to był cud i że trzeba za to wszystko podziękować. I w 1959 roku Siłanowicki rozpoczyna praktykę adwokacką, bronił księży prześladowanych przez komunistów, ale przede wszystkim pomagał wielu swoim współwięźniom, żołnierzom AK WiN, którzy nie mieli tyle szczęścia co on i w 1956 roku nie wyszli jeszcze na wolność. No więc Siłanowicki zabiegał o ich uwolnienie, o ich rehabilitację. Między innymi przyczynił się do wypuszczenia z więzienia Adama Boryczki, dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK.
Ostatnie pytanie, pani doktor. Kiedy pani książkę na półkach księgarskich?
No mam nadzieję, że już za miesiąc będzie, że już w wakacje będzie ją można dostać. No, jest gotowa, napisana, złożona, także tylko czeka na druk. Mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi. No, jestem też, czekam na nią, a chyba najbardziej czeka na nią pani Irena Siłanowicka, która ma 108 lat.
No tak.
Jeszcze chciałaby tę książkę zobaczyć.
Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Pięknie pani dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. Doktor Ewa Rzeczkowska, historyk z Instytutu Historii KUL, była gościem datownika.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.